Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen. Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Jak walczyć z mobbingiem, jak jest to duży problem w polskich firmach? Czy światu grozi krach i czy warto sugerować się działaniami inwestorów? Amerykański inwestor wyprzedaje swoje akcje i ostrzega właśnie przed krachem. Brakuje analityków danych, dlaczego to jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów, no i skąd brać pracowników? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a z nami goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od ciekawostki z oceanu. Michael Burry, amerykański inwestor, który w 2007 roku zasłynął tym, że wbrew większości graczy na Wall Street rozpoznał i zainwestował w zbliżającą się zapaść na rynku nieruchomości. No i teraz on ostrzega świat przed krachem. Wyprzedał wszystkie akcje z wyjątkiem, uwaga, papierów amerykańskiej korporacji zajmującej się inwestycjami w prywatne więzienia i w ośrodki zdrowia psychicznego, a pozbył się akcji w spółce matce Facebooka Meta, spółce Alphabet, która jest właścicielem Google'a, oraz portalu turystycznym Booking. Zamknął swoje pozycje na Apple'u, gdzie postawił na spadające ceny akcji koncernu. Czy warto sugerować się działaniami inwestorów, o których działalności się mówi, i pewnie też w tym momencie to ma jakiś wpływ na firmy, w które oni zainwestowali albo wycofali swoje pieniądze. Przypomnę tylko, że ten pan dwa razy już trafił ze swoimi przewidywaniami.
Ja osobiście nie sugerowałabym się działaniami jednej osoby, ale niezależnie od decyzji tego inwestora, każdy z nas na pewno widzi niepokojące rzeczy, które dzieją się na świecie, no bo rosną ceny żywności, ceny gazu, galopująca inflacja, takie pękanie bańki na rynku nieruchomości, to wszystko ma teraz miejsce. Wojna w Ukrainie, to są wszystko niepokojące informacje ze świata, które obserwujemy, i myślę, że nawet nie będąc jakimś bardzo wprawnym analitykiem, możemy wyczuć, że taki kryzys gdzieś tam się zbliża. Widzę to także u moich klientów, że są bardziej ostrożni w podejmowaniu decyzji biznesowych. W mojej branży rekrutacyjnej również gdzieś tam te czynniki są brane pod uwagę, więc to się czuje i myślę, że ta decyzja tego inwestora tylko to potwierdza.
Andrzej Chmielecki.
Znaczy, ciekawa jest reakcja inwestorów giełdowych. Otóż akurat wskaźniki koniunktury na giełdach amerykańskich wcale nie spadły po tej spektakularnej w końcu akcji Michaela Burry'ego. I no ja to tłumaczę tym, że po prostu wszyscy teraz czekają, gdzie on te pieniądze zainwestuje, bo to, że część z nich zainwestował właśnie w tą prywatną korporację zajmującą się prowadzeniem więzień, bo tam akurat jest to dopuszczane i w paru innych krajach anglosaskich również, no to wiemy, tak? Natomiast nie wiemy, dlaczego zamknął pozycję i co zamierza z tym, z resztą tych środków zrobić. Może zamierza poczekać i zobaczyć, może zamierza zobaczyć, czy wygenerują się jakieś trendy spadkowe, no bo taką prawdą na giełdzie jest to, że jak wszyscy sprzedają, to ten inwestor po prostu, który odnosi sukces, to on właśnie wtedy kupuje. I on może jest przygotowany do takiego ruchu. Poza tym, no, patrzymy na efekt naśladownictwa, no bo on często towarzyszy, to jest zachowanie czysto psychologiczne tych może mniej wyrobionych inwestorów, czy drobniejszych inwestorów, których życie zawodowe nie polega akurat na inwestowaniu na rynku kapitałowym. I oni patrzą, co robią te tuzy. Tak jak w Polsce jakiś czas temu wszyscy patrzyli na to, co robi Michał Sołowow, prawda, gdzie on jak wyrósł na jednego z największych rekinów finansowych na naszej polskiej giełdzie. I patrzą, obserwują i usiłują ewentualnie naśladować, ale często to już jest za późno, bo tą śmietankę łapią ci, którzy wcześniej zobaczyli i którzy wcześniej zaryzykowali. tak czy inaczej, ja nie podejrzewam, żeby to był jakiś spektakularny ruch wygenerowany na amerykańskich giełdach, bo akurat po tych czynach Michaela Barrego, ale fakt, że trzeba obserwować, bo z takich właśnie zachowań rodzą się późniejsze trendy i późniejsze gwiazdy.
No ja tylko dodam, że on w listopadzie zainwestował swoje pieniądze w spółki obronne, no i się okazało, że miał rację, a nie miał prawa wiedzieć, że wybuchnie wojna w Ukrainie.
No. Tak jak koleżanka też tu zwróciła uwagę, że po prostu w różnych czasach zmian klimatycznych, różnych wydarzeń militarnych, po prostu są różne sektory akurat narażone na run giełdowy, na to, że tam będą inwestorzy upatrywać swoich szans, bo tam się pojawi nagle duży popyt na te wyroby w tych branżach, czy usługi akurat. Pewnie jest tak, że za 5 lat, jakbyśmy się spotkali znowu, to będziemy mieli zupełnie z innymi, jak gdyby, gwiazdami, z innymi podmiotami do inwestowania, będziemy ich obserwować i ja wiem, może to będzie na przykład przedsiębiorstwo, które wierci studnie głębinowe.
Właśnie chciałam powiedzieć, że obstawiam branżę związaną z wodą pitną.
Tak, czy z taką dostępną, dobrą wodą. Albo będzie to branża z odsalaniem wody morskiej na przykład. Czy branża z pochłanianiem dwutlenku węgla z energii słonecznej, jak gdyby na masową skalę gdzieś wystawiona w jakichś rejonach po to, żeby wspomóc po prostu to ograniczanie emisji chociażby w taki sposób, żeby wiązać ten dwutlenek poprzez węgiel. No, to mogą być rzeczy, o których nam się w tej chwili jeszcze nie śni, ale postęp technologiczny może sprawić, że akurat to będą bardzo ciekawe miejsca do inwestowania.
No to będziemy obserwować. Jeszcze jedna ciekawostka. W lipcu sprzedaż cukru w sklepach osiedlowych była, uwaga, o 83% wyższa niż w lipcu rok wcześniej i 2 razy wyższa niż w czerwcu tego roku, a w samych tylko sklepach osiedlowych w lipcu Polacy kupili 13 milionów kilogramów cukru. To będą przetwory, proszę państwa.
I nalewki.
I nalewki, no. Coś
potwierdzam z mojej perspektywy, że był czas, kiedy cukier był trudno dostępny, bo sama jestem fanką wypieków różnego rodzaju i był kłopot, żeby nawet w sklepie osiedlowym taki cukier dostać.
Teraz wracamy do bardzo poważnych tematów. Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące mobbingu są niewystarczające, gdyż niedostatecznie zabezpieczają interes ofiar, ocenia prawo.pl, powołując się na opinię ekspertów. Serwis zwraca też uwagę, że brakuje pełnej wiedzy o prawdziwej skali problemu. No i tutaj moje pytanie do państwa, czy właśnie z państwa doświadczenia, obserwacji, czy mobbing w polskich firmach to nadal duży problem. Czy obserwujecie w ogóle to zjawisko? Ktoś o nim mówi?
Ja dotarłam do takich badań, z których wynika, że aż 54% pracujących Polaków na jakimś etapie swojej kariery uważa, że doświadczyło mobbingu. Moim zdaniem tutaj potrzebne jest też takie zdefiniowanie tego, czym mobbing jest, a czym mobbing nie jest, bo rzeczywiście wielu z nas też trochę myli to pojęcie. Wielu z nas myli po prostu dyskryminację w miejscu pracy z mobbingiem. Mobbing to też nie jest molestowanie w miejscu pracy, a takie sytuacje przemocowe też oczywiście mają miejsce. Ale jakie sytuacje mobbingowe są rzeczywiście, bo to mówi orzecznictwo, to pokazuje, że sporo wyroków zapadło na naszym polskim rynku w sprawie mobbingu i rzeczywiście były to wyroki na korzyść osób, ofiar tego mobbingu. Na pewno przydałoby się tutaj udoskonalenie prawa, ponieważ to teraz na ofierze spoczywa obowiązek udowodnienia tego, że była ofiarą mobbingu, a to nie ten moment, Uber musi się tłumaczyć z tego, że tego nie robił, nie musi on udowadniać, że tego nie robił. I ten materiał dowodowy musi być naprawdę obszerny. Z mojej praktyki zawodowej, kiedy konsultuję się często w zakresie doradztwa zawodowego i gdzieś tam osoby opowiadają mi o swoich historiach, to często ten materiał dowodowy to jest grubości praktycznie encyklopedii, kiedy musimy pokazywać maile, pokazywać zeznania współpracowników, które udowodnią, że takie działania rzeczywiście miały miejsce. A po drugiej stronie są często firmy, to są osoby, które reprezentują firmy, korporacje, no bo musimy też wiedzieć, że firmy ponoszą współodpowiedzialność za mobbing. Jeżeli korporacja, firma dopuściła do tego, akceptowała nawet w niepisany sposób takie zachowania, to też ponosi odpowiedzialność. Więc no wiadomo, że taki indywidualny pracownik, który często odszedł już z takiej pracy, gdzieś tam próbuje się sądzić z takim mobberem, bądź właśnie z firmą, która takie działania wspierała, musi się liczyć z dużymi kosztami, czasem i energią na to i znowu przeżywaniem po raz drugi tych wszystkich sytuacji, więc no, wiele osób też odpuszcza na pewnym etapie. Więc
psychicznie tego nie wytrzymują i boją się odium ciągnącego się za nimi takiego awanturnika firmowego. Boją się, że w kolejnej firmie nie będzie to mile widziane i po prostu nie zostaną zatrudnieni.
Dokładnie tak.
Tak, no ja dodałbym etyk jeszcze w samej definicji mobbingu są takie dwa frapujące elementy. Jeden, o których jeszcze nie mówiliśmy, a na który specjaliści zwracają uwagę, że gdyby te słabości wyeliminować, to i świadomość społeczna odnośnie istoty mobbingu i skuteczności obrony przed mobbingiem by wyraźnie wzrosła. Jedna sprawa to jest ta tak zwana, ten zespół współpracowników, czyli jeśli w wyniku działań mobbingowych dochodzi do obniżenia poczucia przydatności zawodowej, izolowania, zastraszania i tak dalej danej osoby pokrzywdzonej przez te działania, no to kluczowa staje się tutaj definicja, co to znaczy zespół współpracowników. I dochodzi do sytuacji takich, że jeżeli mobbing jest powszechny, to go nie ma, tak? Bo nie ma jednego
poszkodowanego,
tylko jest cały ten zespół współpracowników poszkodowany. I tutaj wydaje się, że jest taka propozycja, akurat jestem za tym, żeby ona została zmieniona, żeby nie było mowy o tym zespole współpracowników, tylko była mowa o środowisku pracy. I wówczas nie mamy skojarzenia z tym, że to jest jakaś grupka, bo grupki z różnych działów się wzajemnie przenikają na powierzchniach wspólnych, w pomieszczeniach socjalnych, różnych konferencyjnych i tam dochodzi też do interakcji, to się może przelewać również pomiędzy tymi komórkami, ale to wszystko razem stanowi środowisko pracy. I wówczas, no trudno powiedzieć, cały zakład jest, czy całe przedsiębiorstwo, jeśli mniejsze, to jest tym środowiskiem pracy. Tak, mogłoby tak być. No trudno wtedy mówić o tym, że o wyizolowaniu akurat jakiejś jednostki. A druga rzecz, to jest jeszcze w tej definicji mowa o tym uporczywym i długotrwałym nękaniu, prawda? Teraz co to znaczy długotrwałe? I tutaj nasze sądy w Polsce mają całą paletę rozstrzygnięć już prawomocnych. Ja swego czasu się tym mocno interesowałem i doszedłem do takiego jednego prawomocnego wyroku, zresztą bardzo ciekawego, w którym sąd uznał i to orzeczenie się utrzymało, że to długotrwałe nękanie ograniczyło się do jednego dnia. Ale w ciągu tego jednego dnia było tyle tych czynności powtarzających się z jakimiś interwałami, odstępami czasowymi, że spowodowało to, jak gdyby to wrażenie, które się utrzymało, że jest ta częstotliwość, powtarzalność, a czas, czy to jest rok, czy pół roku, czy jeden dzień, ma znaczenie wtórne. Prawda? Chodzi o to, że jak ten bokser po knockdownie jest kilka razy atakowany, aż w końcu pada, bo jest oszołomiony, ale nigdy tego knockoutu nie było, prawda? I tutaj, gdyby w tym kierunku jakby świadomość poszła, że to wcale nie musi być obserwowany okres długi, to może od intensywności różnych tych działań może zależeć, które się i powtarzających się, może zależeć to, czy ta istota mobbingu została w tych zachowaniach
wypełniona,
to byłoby to również cenne.
Mhm. A jak, porównując dzisiejsze czasy jeszcze z tymi sprzed kilku lat, czy państwa zdaniem, z państwa obserwacji sytuacja się poprawia? Trochę więcej o tym zjawisku mówimy. W firmach zaczynają być wprowadzane jakieś procedury związane z reakcją na takie działanie, gdyby się okazało, że w firmie doszło do mobbingu. Czy też z drugiej strony patrząc, czasy kryzysowe sprzyjają mobberom, a przedsiębiorcy, czy może właściciele firm przymykają na oko na takie zjawiska, bo im po prostu zależy na tym, żeby firma działała i żeby pracownicy wypełniali zadania sprawnie.
Sytuacja na pewno jest dużo lepsza, bo większa jest świadomość tego zjawiska zarówno wśród pracowników, jak i wśród pracodawców. Sytuacja też na rynku pracy jest o tyle dobra, że ludzie już mniej boją się w ogóle o tym mówić, właśnie robić coś z tym mobbingiem, często powiedzieć nie po prostu. Kiedyś, kiedy o pracę było trudno i wiele osób, które doświadczało takiej przemocy w miejscu pracy, po prostu przymykało oko, tłumaczyło się, mówiło, dam jeszcze radę, wytrzymam, no bo nie mam alternatywy. Teraz ofert jest na tyle dużo, że często po prostu odchodzimy z takich miejsc, w których są takie sytuacje i szukamy miejsca bardziej przyjaznego. Firmy, a zwłaszcza korporacje, bo nie mówię tutaj o mniejszych, lokalnych organizacjach, bo one zazwyczaj raz, że nie mają świadomości, a dwa, nie do końca są to priorytetowe tematy. Na pewno korporacje coraz częściej wprowadzają regulacje, które mają na celu zapobieganie takich sytuacji, ale też umożliwiają zgłaszanie w anonimowy sposób takich podejrzanych zachowań, żeby specjalny zespół mógł się przyjrzeć tej sytuacji i przeanalizować, czy to rzeczywiście ma znamiona mobbingu.
Mhm. Też potwierdzam jeszcze ze swoich obserwacji, jak byłem szefem lokalnej organizacji pracodawczej, to zrzeszającej małe i średnie przedsiębiorstwa, też mikroprzedsiębiorstwa, to im mniejsza skala przedsiębiorstwa, tym mniejsza świadomość, może też mniejsze ryzyko występowania tego zjawiska, ale też brak procedur i brak przymusu administracyjnego, żeby te regulacje wewnątrz firmy powstawały. I tak jak mówi koleżanka, teraz dość powszechne jest to w korporacjach, to jest norma, w dużych przedsiębiorstwach, w zasadzie w średnich już mało w które się tego nie znajdzie, różnych zasad dobrych praktyk, kodeksów etycznych i przepisów antymobbingowych wewnętrznych. Pracodawca po prostu, on czuje w tym nawet, można powiedzieć, interes, żeby łączy to zresztą z działaniem Komisji przeciwko molestowaniu seksualnemu, bo tam jest znacznie większe zagrożenie dla pracodawcy. Gdyż przy molestowaniu to pracodawca musi wykazać, że tego molestowania domniemanego nie było. Prawda? Natomiast w mobbingu jest inaczej. To pracownik musi wykazać, że miało miejsce to mobbowanie. Natomiast gdyby szło w kierunku, ale nie sądzę, żeby poszło, tak? Bo to ani nie ma zmian legislacyjnych w tym kierunku, poza tym byłaby to zbyt duża zmiana jak na naszą świadomość społeczną, gdybyśmy mieli mieć prokuratorów w każdej firmie, wewnętrznych w każdej firmie. Już widzimy, co się dzieje z sygnalistami, prawda? Te przepisy już po raz jest trzecia, kolejna przymiarka do tego, żeby uchwalić to, co ma u nas być miało być od 17 grudnia zeszłego roku, a czego nadal nie ma.
No i będziemy pewnie wracać nie jeden raz i do tematu sygnalistów, i do spraw związanych z mobbingiem. O mobbingu trzeba mówić i uświadamiać. Na koniec rynek pracy. Analitycy danych pilnie poszukiwani według Pulsu.hr. To bardzo perspektywiczny zawód, no a zapotrzebowanie w przyszłości będzie rosło, bo rośnie ilość danych do przetworzenia, no a brakuje pracowników. Dlaczego takie osoby są potrzebne? No i skąd je brać?
Z mojej perspektywy osoby prowadzącej firmę rekrutacyjną potwierdzam, że zapotrzebowanie na analityków wszelkiej maści jest bardzo duże. W tej chwili około 15% wszystkich projektów prowadzonych przez nas to są właśnie stanowiska związane z analizą danych. Warto zauważyć, że te analizy dotyczą różnych obszarów, bo to mogą być analizy ryzyka, na przykład kredytowego bądź finansowego, to mogą być analizy tak zwanych big data, mogą być to analizy sprzedaży, analizy marketingowe, a nawet analizy rekrutacji. Coraz więcej firm ma świadomość, że oprócz tego, że zbiera te dane, to warto z nich wyciągać wnioski i de facto te wnioski mogą dotyczyć bardzo wielu, wielu obszarów i bardzo dobrze, że to robimy, no bo de facto z przeszłych informacji, które zbieramy, możemy wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski na przyszłość, wnioski zarządcze, wnioski dotyczące właśnie analizy różnych ryzyk, więc coraz więcej firm ma świadomość, że takie osoby są po prostu potrzebne. Wbrew pozorom nie ma ich bardzo dużo na rynku, ponieważ takie stanowiska, takie osoby muszą posiadać dosyć specyficzne kompetencje i wbrew pozorom takich umysłów analitycznych na rynku nie ma bardzo dużo, a te osoby, które mają takie predyspozycje, najczęściej idą z kolei w stronę IT, które jest takim bardzo rozdmuchanym, że tak powiem, środowiskiem. Zawsze było wiele informacji o tym, że IT zawsze szuka programistów i wiele z takich osób właśnie umysłów ścisłych, analitycznych idzie bardziej w tym kierunku, no bo tam są wysokie płace, wysokie zapotrzebowanie.
Analitycy, chyba też nieźle będą zarabiać albo zarabiają, jeśli tak, możemy w widełkach podać tak. I zachęcić ewentualnych kandydatów.
Aktualnie, w zależności oczywiście od poziomu stanowiska i firmy, taki poziom wynagrodzeń to jest od 7 do 15 tysięcy złotych brutto. Z tym, że osoby, analitycy, którzy mają bardzo wysokie kompetencje i doświadczenie, mogą śmiało negocjować nawet kwoty powyżej tego wynagrodzenia, więc myślę, że za takie stanowisko specjalistyczne, nie menedżerskie, to są naprawdę bardzo atrakcyjne kwoty.
Tak, ja potwierdzam, że analityk, zwłaszcza wysokiej klasy analityk z dużymi kompetencjami, z umiejętnością korzystania z różnych narzędzi informatycznych, to jest po prostu skarb i zawód, który będzie się sprawdzał w przyszłości. Specyficzne jak gdyby cechy analityka rzeczywiście wskazują na to, że to nie jest potencjalnie większość kandydatów do pracy, tylko osoby no nieczęsto się zdarzające, ale jeśli już się zdarzą, to już tam za rogiem, jak ktoś powie, że jest chętny, a jest analitykiem, to już się do niego kolejka od razu ustawi. A wynika to również i z tego, że jesteśmy zalewani ilością danych. To już nie jest postęp geometryczny, to już jest znacznie większy. I wyłapać po prostu jakieś cechy i trendy istotne z tego gąszczu danych, zrozumieć świat, to jest bardziej kategoria już w tej chwili filozoficzna. Analityk będzie nam pomagał w tym, żeby zrozumieć świat i procesy nie tylko w gospodarce i w społeczeństwie, ale w ogóle w życiu codziennym. To jest coś jak jakiś trener personalny za chwilę, czy coś w tym stylu, bo przecież my nie rozumiemy, jako populację, nie rozumiemy tego, co się dzieje, prawda? Widzimy, partie populistyczne na całym świecie zyskują na znaczeniu, zyskują wyborców. Ludzie coraz mniej rozumieją z tego, co się dzieje na świecie. Analityk to jest ten, który może potrafić pokazać z tego gąszczu i zalewu tych informacji, jak należy się tym posłużyć, żeby wyciągnąć wnioski.
I tutaj musimy już kończyć niestety, bo czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Kasia Piekło, a potem Ewa Palicka program realizowały, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.